Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Po katastrofalnym, bardzo słabym, tragicznym, można by było szukać tutaj wielu epitetów, jeśli chodzi o spotkanie z Brentford, no ale właśnie taki ten mecz był i wszystkie nasze rozważania o przełamaniu po takim wielkim spotkaniu z Liverpoolem poszły do kosza. Przełamać to może swoją rywalkę Iga Świątek, a nie Manchester United, bo już w tym sezonie próbował to zrobić jakieś 158 razy i ani razu się nie udało. Ale zanim do tego przejdę, to chcę wam przedstawić dzisiejszego mojego rozmówcę. Jest nim Kacper Klasiński.
Cześć wszystkim.
I chcę wam przypomnieć, że możecie tutaj zasubskrybować nasz kanał. Ostatnio pojawiło się na nim m.in. raport z wypożyczeń, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Wrócił Paweł Waluś na kanał, więc zapraszam serdecznie, oglądajcie. No i dziękuję też naszym wspierającym, którymi są Paweł Matlak, Ajrek i Piotr Jackowski. No i lecimy. Wracam do naszej tradycji i przeczytam, co Erik ten Hag tam naopowiadał w wywiadach pomeczowych. A naopowiadał. Muszę natomiast skomplementować zespół za to, że wytrzymał napór i walczył. Nawet jeśli nie gramy dobrze, to musimy wygrywać spotkania. Niemal się udało. Ostatecznie to może być bardzo cenny punkt. Bardzo cenny punkt w kontekście tego, że 9 kolejek przed końcem Manchester United ma 8 punktów straty do miejsca, które ewentualnie może dawać Ligę Mistrzów. No mnie coraz bardziej nerwują takie wypowiedzi, ale na początek musisz stanąć, Kacper, w roli adwokata diabła i obronić jakoś Erika ten Haga po tym spotkaniu, znaleźć tutaj jakiś pomysł, znaleźć jakieś rozwiązania, które były trafione, na przykład Aaron Wan-Bissaka na lewej stronie zamiast Dalota.
Co to w ogóle Wan-Bissaki na lewej stronie i Dalota na prawej? Też podczas meczu z Liverpoolem miałem taką obserwację, że w ogóle to do pewnego momentu nawet nieźle funkcjonowało, bo mam wrażenie, że to była chyba taka... Nawet w ogóle miałem to przy okazji ostatniego odcinka wspomnieć o tym i mi to uciekło. Miałem takie wrażenie, że wtedy przeciwko Liverpoolowi ten Hag trochę skopiował pomysł Mikela Artety sprzed kilku spotkań z Liverpoolem, kiedy na Mohameda Salaha Arteta wystawił takie Hiro Tomiyasu. Jak się nie mylę, on to w ogóle chyba potem argumentował, że chciał mieć prawonożnego zawodnika, który dobrze broni w pojedynkach takich bezpośrednich, właśnie na Salaha schodzącego do środka. No i tutaj Wan-Bissaka nad Dalotem ma przewagę pod tym względem, plus jest piłkarzem prawonożnym, więc pasował. No i nawet myślałem o tym, żeby o tym powiedzieć, tak jak ten mecz oglądałem, a na sam koniec się Wan-Bissaka, znaczy na sam koniec, pod koniec chyba pierwszej połowy się wylał przy golu na 2-1 dla Liverpoolu i potem miałem też wspomnieć o tych swoich refleksjach, teraz znowu mam to samo, bo znowu mamy Wan-Bissakę, który w tym meczu już no nie prezentował się znowu jakoś bardzo dobrze, a przy bramce wyrównującej tam w doliczonym czasie gry już głęboko, w doliczonym czasie gry to była 98 minuta, jak się nie mylę, dobrze mówię, co nie, Kuba?
O której sytuacji mówisz?
O bramce wyrównującej dla Brentford.
Tak, tak. No to już, nie no, to była chyba 98, tak? Tak powiedziałeś?
No, tak.
Tak, tak, tak. Myślałem, że
89. No to tam mamy Wan-Bissakę, który po akcji defensywnej nie wraca do przodu i teraz pytanie, czy on łamie linię spalonego, czy nie, ale w każdym razie przez to, że on był ustawiony tak, jak był ustawiony, to nie było żadnych wątpliwości na temat spalonego, no i z tego padła bramka. Największy kamyczek do kamienia Arona Wan-Bissaki, a sądzę, że mogło być ich chyba zdecydowanie więcej, bo jakoś nieprzekonujący był Wan-Bissaka w tym meczu. Jak bym miał bronić?
Zostawiał bardzo duże przestrzenie za sobą. Raz po raz to zauważali komentatorzy Viaplay, że kiedy ruszał do przodu, no to być może brakowało asekuracji, a być może... No zbyt często i zbyt w taki sposób może naiwny zapuszczał się do ataku, no i Brentford to wykorzystywał bardzo często.
Brentford w ogóle miał super plan na rozgryzienie Manchester United. Nie wiem, czy często przeglądasz sobie tweety Jacka Fawcetta na Twitterze, ale pod względem taktycznym tam... No, znaczy wiadomo, można się z pełnymi przemyśleniami zawsze zgadzać, nie zgadzać, niemniej gość bardzo fajnie rozkłada takie niuanse taktyczne w grze Manchester United z większości spotkań i było pokazane takie powtarzający się schemat tego, jak Brentford omijało pressing Manchester United. A problemy wynikały z tego, że boczni obrońcy nie podchodzili za wahadłowymi. Jak ofensywny pomocnik i tam tercet ofensywny w postaci skrzydłowych i napastnika podchodzili wyżej, żeby popresować obrońców i ewentualnie tam pomocników schodzących bliżej pola karnego, żeby rozgrywać z bramkarzem, to bramkarz zawsze miał opcję zagrania do wahadłowego, takiej górnej piłki długiej po prostu w boczny sektor boiska i było po pressingu. Nawet raz chyba, tylko teraz nie pamiętam, czy to był Zanka, czy może Christopher Ayer pokazał w ogóle od razu Fleckenowi, jak tylko Flecken dostał piłkę i ten pressing podszedł, od razu pokazywał w stronę lewego wahadłowego i mówił: graj chłopie, poszła piłka i po pressingu. I to się działo wielokrotnie. No, Brentford miał zwyczajnie pomysł na to, jak Manchester United ugryźć, jak Manchester United pozbawić tego, co oni chyba chcą grać, no bo jednak w dalszym ciągu Erik ten Hag upiera się, że no, liczy na to, że drużyna będzie wysoko odbierać piłkę, i to widać po tym, że tych pięciu, sześciu piłkarzy lata do przodu i gania za piłką, a potem środka pola w ogóle nie ma i jest obrona cofnięta gdzieś tam hen daleko. No ale ile już razy my o tym rozmawialiśmy? Ileś już razy ja mówiłem o tym, że my o tym rozmawialiśmy? To jest już taka incepcja po prostu zapętlania się w tych samych motywach, które się powtarzają co mecz, i co mecz są tym samym problemem. No, Brentford wiedziało, jak Manchester United tutaj ugryźć, i Erik ten Hag nie miał za bardzo sposobu na to, jak odpowiedzieć. Zresztą to, no, nawet piłkarze Manchester
bronić,
United nie mieli za bardzo sposób. Tak, ale Manchester United nie mieli za bardzo sposobu na to, jak odpowiedzieć, bo nawet ta obrona była taka paniczna. No, to była obrona w polu karnym, to była obrona Częstochowy. Brentford zaliczyło 85 kontaktów z piłką w polu karnym. To jest od momentu, jak zaczęto zbierać te dane, to jest trzeci przypadek taki w Premier League, a no, te dane z reguły, zapewne to są dane optowskie, nie widziałem właśnie źródła danych, gdy widziałem tę statystykę podawaną.
Jak gdzieś słyszałem, że tylko ja widziałem 80 kontaktów z piłką, ale i tak to był najlepszy wynik w tym sezonie, jeśli chodzi o Brentford, i drugim najwyższym było chyba 55 w spotkaniu z Burnley.
Tak, ale ja jeszcze chciałem tak dokończyć tą moją myśl. To 20 lat jak nic to jest, bo Opta zbiera od sezonu 03-04 większość tych danych i zgaduję, że to są dane optowskie, ale to teraz sobie pomyślmy, że powiedzmy w tym okresie 20, nawet bądźmy optymistyczni, 15 lat, trzykrotnie zdarzyła się sytuacja, że jakaś drużyna tyle razy dotykała piłkę w polu karnym rywala. I żeby tego było mało, rekord Premier League to jest 87. Dwóch kontaktów z piłką zabrakło. To jest no naprawdę dowód skali tego, jak Manchester United, jak i Erik ten Hag pod względem pomysłu na grę i pomysłu jakoś na zniwelowanie tego, co grali rywale, i sami zawodnicy, no bo sami zawodnicy też no, powinni być w stanie raczej jakoś odepchnąć rywala, chociaż od swojego pola karnego, nie wiem, utrudnić mu wejście w szesnastkę, bo to momentami, co się działo, to my możemy mówić o tym, że Rafael Varane zaliczał bloki, bo zaliczał bloki. Ty też powiedziałeś tutaj, zanim sobie w cudzysłowie weszliśmy na antenę, że Varane zagrał w sumie spoko mecz. Kurczę, mnie to nie przekonuje, bo większość tych akcji obronnych w wykonaniu stoperów Manchester United to były już akcje takie akcje ostatniej instancji, jakieś tam paniczne bloki, wybijanie piłki spod nóg napastnika,
gdy szykało się do oddania strzału. Też od tego są ci środkowi obrońcy.
No, to oczywiście, że tak, ale fajnie by było, jakby to wyglądało no nie tak, że oni to już robią pod ścianą, to już jest takie to żeby to było trochę takie bardziej bezpieczne. Ile razy już było w poprzednim sezonie był poruszany temat tego, że a jak będzie zmiana bramkarza i Dawid De Gea nie będzie przyspawany do linii, będzie goalkeeper, który będzie wychodził, czyścił naprzed w polu, będziemy mieli do czynienia z tym, jak to ładnie mówią Anglicy, shot preventingiem, będziemy go widzieć częściej, że Manchester United nie będzie dopuszczał do takiej liczby strzałów i sytuacji poprzez to, że właśnie grając wyżej, grając bardziej proaktywnie z tyłu, również dzięki bramkarzowi, będzie po prostu zapobiegał temu, żeby przeciwnik dochodził do sytuacji strzeleckich. No i my jesteśmy dzisiaj w położeniu, w którym Manchester United dał w 2024 roku rywalom w Premier League oddać na swoją bramkę 197 strzałów, co jest wynikiem najgorszym w lidze. Drugi raz w tym sezonie przekroczona została 30, bo było to z Liverpoolem na Anfield. No znowu się to stało z Brentford. Brentford bodajże tym razem 31 strzałów. I tylko Sheffield United jest drużyną, która również co najmniej dwukrotnie dopuszczała w tym sezonie ligowym swoich rywali do oddania 30 lub więcej strzałów. To są statystyki od Grahama Aleksandra z Twittera. No, No ja nie wiem, ja mam wrażenie, że jakby cała narracja tego co miało się z Manchesterem United stać w tym sezonie, jest konsekwentnie burzona i tylko Erik ten Hag wierzy w to, że coś się dzieje dobrego. A właśnie, bo miałem powiedzieć, za co bym jeszcze mógłbym powiedzieć, że było pozytywem. Powiedziałbym, że pozytywem były zmiany Erika ten Haga. W akcji bramkowej udział brał Antony, Casemiro i Mason Mount. O ile Antony no nie przekonywał, Casemiro nie przekonywał, Mason Mount też nie przekonywał, no przynajmniej w tej jednej akcji dali coś, czego nie dał żaden z innych piłkarzy, no właściwie przez cały mecz. No nie wiem, tam była jedna akcja taka składna, gdzie jeszcze, no składna może to jest troszkę, może delikatnie za dużo powiedziane, gdzie Rasmus Højlund doszedł do niezłej sytuacji strzeleckiej i przegrał pojedynek z Markiem Fleckenem. No akcja ta z doliczonego czasu gry też, która dała prowadzenie, dała, ojejku, ja już myślałem, że dała zwycięstwo, no, większy zas pewnie myślała, że dała zwycięstwo, to trudno było wierzyć w to, że to się jeszcze da wypuścić, ale zawsze szykuj się na rozczarowanie, gdy oglądasz Manchester United. No to była chyba pierwsza taka w miarę składna akcja.
Jeszcze miał Rasmus Højlund tą sytuację.
Dokładnie. No to ale to były dwie w miarę składne akcje Manchesteru United, które miały miejsce, nie wiem, po 10 minucie, bo ten mecz zaczął się stosunkowo nieźle, tam przez tak chyba do około 10 minuty, to jednak była znaczna dominacja posiadania piłki po stronie Czerwonych Diabłów. Brentford generalnie stało wtedy dosyć nisko, miało momentami problemy z tym, żeby z piłką wyjść z własnej strefy obronnej w jakikolwiek skoordynowany sposób. No potem zaczęły się te przerzuty na skrzydła, które totalnie rozbijały pressing. Jakoś kompletnie, nie chcę powiedzieć, że gra Manchester United siadło, po prostu Brentford United rozgryzło i zrobiło to z dziecinną łatwością. No i po tych 10 minutach tak naprawdę były dwie akcje składne w wykonaniu ekipy, która, no nie chcę powiedzieć pretenduje, która celuje w miejsce w Lidze Mistrzów. Na boisku rywala, który był, jak się nie mylę, chyba tak, był drużyną w najgorszej formie w najmocniejszych 5 ligach europejskich przed tym spotkaniem. Jak się nie mylę, to chyba jeśli chodzi o liczbę przegranych w ostatnich 20 czy 15 spotkaniach, Brentford było absolutnie najgorsze pod tym względem, ja to jeśli chodzi o czołową piątkę ligi.
Bo w ostatnich 18 spotkaniach, wiem, bo pisałem zapowiedź, to jest wiedza ciekawostkowa moja, która mi zostaje zawsze, w ostatnich 18 spotkaniach Brentford zdobyło 10 punktów i to była na pewno najgorsza forma Premier League. I jeszcze, jeśli się nie mylę, to przed tym spotkaniem z 7 ostatnich meczów nie wygrali ani razu i mieli w tych 7 spotkaniach 5 porażek. I to była jedna rzecz, do której chciałem się odnieść w twojej wypowiedzi, że mówimy o Brentford jako niewygodnym rywalu, jako rywalu, który często ma plan na te drużyny z Big Six, bo Thomas Frank jest takim szkoleniowcem, który rzeczywiście potrafi zaskoczyć, potrafi się dostosować, zobaczyć jakiś niuans, dzięki któremu ta drużyna jest lepsza. Ale oni byli przed tym spotkaniem naprawdę w katastrofalnej formie i tym bardziej źle się na to patrzyło w momencie, kiedy Manchester United nawet z taką drużyną w takiej formie nie jest w stanie przejąć inicjatywy, to ja nie mówię, nie jest w stanie się jakoś mniej rozpaczliwie bronić. Druga sprawa to mówiłeś o Andre Onanie i o tym, że został sprowadzany po to, żeby to rozgrywanie od tyłu poprawić, żeby nie było tyle strat na własnej połowie. No i w tym spotkaniu, bo mam tutaj statystyki, otworzyłem sobie, bo widziałem, że w naszych ocenach pomeczowych były one wypisane. No i strzelaj, jaką miał skuteczność podań w tym spotkaniu, celność podań.
Andre Onana. Zgaduję, że pewnie coś jak się mnie pytasz, to pewnie coś na poziomie 40%, bo mam wrażenie, że jakiekolwiek długie zagrania to często lądowało u rywala w tym meczu.
Byłeś tak blisko, że to jest aż nieprawdopodobne. 39%. Więc znaczy, miał tutaj, 16 tutaj, na 34.
Jeśli chodzi generalnie o pojedynki fizyczne z przodu, to mam wrażenie, że no, trudno jest znaleźć argumenty w pojedynkach ze stoperami Brentford, którzy są jednak takimi dosyć postawnymi chłopakami. Zanka to ma z 1,90 m wzrostu, jak się nie mylę, to był przecież taki też bardzo, bardzo fizycznie dobrze zbudowany i bardzo, bardzo rosły stoper. No, Rasmus Højlund to chyba jeszcze nie jest piłkarz, który jest tak fizycznie pod względem budowy ciała gotów na to, żeby rzucać rękawice w pojedynkach główkowych tego typu rywalom i mnie to niespecjalnie dziwi, ale wiesz, ja bardziej o Onanie mówiłem pod względem tego, że miała być ta obrona ustawiona wyżej, bardziej efektywna, a my w tym sezonie widzimy już horrendalnie nisko ustawioną obronę, która nie jest ścianą, w której rywale się odbijają, tylko jest gąbką, która chłonie te ataki i próbuje po prostu, no jak to gąbka, no ona w pewnym momencie po prostu tą wodę odda, bo ma pewną... Ale nie wiem, jak to powiedzieć. Jak to? Nasiąkliwość ma określoną? Kurczę, fajną sobie analogię znalazłem, że nie jestem w stanie jej rozwinąć. Chłonność, o. Że po prostu w pewnym momencie ona tą wodę zacznie wypluwać, bo już więcej nie pochłonie. I to się dzieje z obroną Manchester United, która jest po prostu mecz w mecz ustawiana no szalenie nisko. Przecież my, nie pamiętam w ilu ostatnich spotkaniach, były dwa mecze, gdzie my dopuściliśmy rywali do mniej niż 20 strzałów. I to było bodajże Fulham i Nottingham Forest w pucharze, jak się nie mylę, to już sorry, że mam taki chaos w tych statystykach, ale naprawdę to, że Manchester United dopuszcza rywali do 20 strzałów, to jest aktualnie norma, to z perspektywy drużyny mającej no, duże ambicje, mającej duże możliwości finansowe, mającej, no nie wiem, no, kadrę z mocnymi nazwiskami, chciałby się powiedzieć, że mocną kadrę, ale patrzeć na to, co się dzieje na boisku i można mieć wątpliwości. No to jest absurd i fakt w ogóle, że Erik ten Hag robi dobrą minę do złej gry. Ty jeszcze nie wspomniałeś po prostu mojego ulubionego cytatu z tak, jego pomocowej tak, no. konferencji, że przecież Manchester City jak zgrał z Brentford i Erik ten Hag to oglądał, to w jego zdaniem oni mieli szczęście, że nie przegrali. Że to,
ale tam Brentford strzelił od kapitalnego gola, nie wiem czy pamiętasz to. Chyba bramkarz wybijał, jeden z napastników, chyba Mopé, zastawił piłkę albo na odwrót i z piątki dosłownie wyszli sam na sam z bramkarzem i strzelili bramkę.
Tak jest, dokładnie. No tak, to Flecken grał do Mopé piłkę, ale tam
pokazywałem to naszemu trenerowi, żebyśmy tak zagrali. Bardzo.
Tak, znaczy nie, to też było tak, że tam Manchester City to bardziej wcielił się w rolę Brentford z meczu sobotniego i Manchester City cisnął, Manchester City próbował po prostu przebić mur złożony z rywali, Manchester City oddawał strzały, no tylko Manchester City w końcu wepchnął i wepchnął tam 3 gole, bo się skończyło 3-1, no bo chyba o tym meczu mówił Erik ten Hag i był hat-trick Phila Fodena. Wiadomo, że można mówić tam, no błysk jednego piłkarza o tym przesądził, ale to było też tak, że Brentford po prostu było przez Manchester City, było rywalem, było drużyną, która po prostu broniła się przed Manchesterem City, który atakował. No a co się działo dzisiaj? Wczoraj, bo nagrywamy to w niedzielę. No sytuacja była odwrotna. Brentford atakował, Brentford cisnął, Brentford oddał ponad 30 strzałów, jeszcze raz to podkreślę, więcej. Brentford czterokrotnie obił obramowanie bramki. To, że tu się skończyło remisem 1-1, to, że nie wiem, do tam 95 minuty był wielkanocny remis jajo do jaja, to jest, no powiedziałbym, że absolutnie cud. Przepraszam bardzo, że no, może mówię tak defetystycznie, może to jest hiperbola, ale no autentycznie
ja sądzę, ten mecz był naprawdę słaby.
Także ja sądzę, że w ogóle piłkarze Brentford to nie wiem, to oni musieli nawet po tym wywalczeniu remisu w tej 98 minucie, to oni musieli być zawiedzeni po prostu tym, że to jest tylko jeden punkt, bo ja nie wiem, kiedy oni zagrają mecz kolejny, w którym będą w stanie tak cisnąć przeciwnika i to nie będzie nic wpadać. Zresztą no, ofensywa Brentford w ostatnich tam kilku miesiącach to jest ciekawa sprawa, bo oni są strasznie nieskuteczni.
No, mają Mopé, to jak mają być skuteczni?
Tak, no teraz wrócił Toney, wraca Brian Bemo, zresztą Brian Bemo wszedł z ławki i w pierwszej akcji od razu dograł do Toneya na gola, który został nieuznany przez minimalnego spalonego. No teraz może z tym być lepiej i to może być dla Brentford nadzieja, że Bemo wraca, że będzie grał razem z Toneyem, że to będzie może troszkę w końcu ten atak będzie bardziej godny zaufania. No ale tylko dzięki nieskuteczności Brentford, tylko dzięki kilku dobrym interwencjom Andre Onany, bo przecież ta jedna z początku drugiej połowy, gdzie najpierw wybronił strzał, potem zablokował dobitkę, no to są takie sytuacje, to są takie rzeczy, to, że my musimy jako Manchester United liczyć na tego typu aspekty w starciach z Brentford, z Brentford w takiej formie, żeby w ogóle myśleć o remisie. I to nie chodzi o to, że to dotyczy jednego, dwóch momentów meczu. Nie, to dotyczy tak naprawdę 90 minut spotkania, czy tam 80, wyłączając te pierwsze 10. No to jest przykre. Po prostu to jest przykre. To jest troszkę, no przy wypowiedziach Erika ten Haga, wiem, że Erik ten Hag cały czas ma wielu zwolenników. Wiem, że ja mogę zostać na to troszkę krytykowany. Ale to, co mówi Erik ten Hag po takich meczach, to jest troszkę policzek w twarz kibica. Bo ja mam wrażenie, że nie wiem, to by niedużo by to zmieniło jakby w postrzeganiu zadowolenia z postawy zespołów, w postrzeganiu tego, jak my podchodzimy do remisu na GTC Community Stadium w obecnej sytuacji, gdzie mówiliśmy o gonieniu Tottenhamu i Aston Villa gdzie kilkukrotnie te zespoły się potknęły, my zaczęliśmy wygrywać i było spoko, ale teraz znowu Aston Villa wygrywa, Tottenham wygrywa, Manchester United się potyka, znowu traci dwa punkty do obu tych zespołów. A Erik ten Hag mówi, że to może być kluczowy punkt i generalnie to jest zadowolony z piłkarzy, bo walczyli. Z Brentford, które wygrało raz w ostatnich 18 kolejkach, tak, dobrze pamiętam, no to przepraszam bardzo, to naprawdę to jest zachowanie moim zdaniem nie fair w stosunku do kibica, w stosunku do ludzi, którzy w ogóle jeżdżą za drużyną i chcą obejrzeć drużynę, która walczy, chcą widzieć taki mecz jak z Liverpoolem, ten poziom zaangażowania, ten poziom nie wiem, woli walki, ten poziom może wiary w siebie, bo jednak tam mam wrażenie, że Manchester United wierzył w to, że jest w stanie coś odwrócić. Może go niosły trybuny, może to jest kwestia tego, że tutaj nie było tak żywiołowego wsparcia, no bo w końcu graliśmy na wyjeździe. Ale to jest to podejście ten Haga, te jego wypowiedzi pomeczowe są po prostu, no nie są okej. Okay. W stosunku do kibica, w stosunku do osób zaangażowanych jakkolwiek związanych emocjonalnie z tym klubem, bo te osoby na pewno oczekują zdecydowanie więcej. No i to, że Erik ten Hag powie, że on widzi w tym pozytywy, to nie zmienia tego, że trudno te pozytywy dostrzec. Ja ten jedyny pozytyw, no to sorry, ale ja go szukałem na siłę.
Erik ten Hag to jest w Manchester United taka osoba, która jak się na niego pluje, to mówi, że pada deszcz. Nie zdążyłem ci się wciąć, ale mam dla ciebie jeszcze jedną zgadywankę. Ile Andre Onana ma w tym sezonie interwencji? Chyba to jest w tym sezonie Premier League, ale nie jestem pewien, aż mi się to zamknęło. Chyba w tym sezonie Premier League, strzelaj.
Znaczy, ja wiem, że ma około 75% skuteczność interwencji, to jest, tu ma 200 strzałów na bramkę celnych. No bym powiedział, że się pewnie kręci to w okolicach 90 do setki.
107. Naprawdę masz analityczny umysł, umiesz bardzo dobrze szacować.
A ty wiesz, Kuba, że to jest w ogóle, jak już się nie mylę, Rafi Rafalski to dał na Twittera. Też dosyć znany polski kibic Manchester United tak zwrócił taką uwagę na taką rzecz, że to chyba, jak się nie mylę, w tym momencie już mówimy o bodajże sezonie, w którym chyba bramkarz Manchester United, albo liczba, mowa o liczbie interwencji, albo liczbie celnych strzałów na bramkę, tu przepraszam, zaraz mogę to zweryfikować, to jest trzeci wynik w erze Premier League bodajże w Manchesterze United, a jesteśmy po 29 ligowych meczach. To jest potężny, po prostu potężny fakt. Zaraz to odkopię, właśnie sobie to
trener, na Twitterze. Trener Brentford powiedział po tym spotkaniu, aż zacytuję w całości, bo był bardzo mocno Thomas Frank rozgoryczony. Powinien być tylko jeden zwycięzca w tym meczu, my. Później straciliśmy bramkę na 1-0 w 96 minucie. I można było pomyśleć, że piłka nożna jest brutalna. Niemal straciłem wiarę w futbolowego Boga, ale ostatecznie oddał nam co nasze. Jeszcze potem podkreślał tutaj, że chyba oddali najwięcej strzałów w historii Premier League Brentford w tym spotkaniu i że to był niemal idealny występ przeciwko Manchesterowi United. No.
W historii swoich występów w Premier League, co nie?
Tak. Ogólnie Premier League, tylko... jeśli chodzi o Brentford.
A ja teraz przeczytam, zacytuję Twittera Rafiego. Rafi MUFC 1986, jeżeli ktoś by chciał źródło. 146 strzałów celnych na bramkę Andre Onany w bieżącym sezonie Premier League. Trzeci najgorszy wynik licząc od sezonu 2011-12. Gorzej było tylko podczas kampanii 2021-22, 180 i 2018-19, 171. Trzeba dodać, że zostało jeszcze 9 meczów i kolejny niechlubny rekord w zasięgu. Przy obecnym tempie tego, ile strzał dopuszcza Manchester United, to ja sądzę, że skok na drugie miejsce to jest kwestia 4-5 spotkań i ten rekord jest spokojnie w zasięgu, jeśli nic się nie zmieni. A w ogóle tak powiedziałeś o tym, że Thomas Frank powiedział, że ten piłkarski Bóg im oddał to, co było należne. Ja uważam, że im tak oddał tylko połowę nagrody. Właściwie to jedną trzecią. Bo to właśnie powinny być chyba 3 punkty. Ale też...
Chyba, na pewno. Ja tak, jak strzeli gola na 1-0 dla Manchester United, to napisałem, a nie pamiętam już gdzie, ale gdzieś tam napisałem, że to jest jeden z najbardziej sprawiedliwych wyników w historii futbolu. Jak tam Barcelona z Celticiem dosłownie.
O tak, Tony Watt strzelający gola, to jest w ogóle też piłkarz, który jednego gola w karierze strzelił, którego będą mu ludzie pamiętać chyba a potem przepadł gdzieś w trzeciej lidze angielskiej w Charltonie. Ale dobra, dygresja. Ja chciałem jeszcze w ogóle przejść w ogóle do bramki na 1-1. I tego, że mam wrażenie, że to jest w ogóle bramka bardzo symboliczna, bardzo wymowna dla tego sezonu Manchester United, bo a gol pada po wycofaniu piłki spod linii końcowej. A ile razy my już to widzieliśmy i cały czas nic się nie zmieniło. W ogóle tyle, ile miejsca miał Christopher Ayer w polu karnym. Matko jedyna. Ja mam, patrząc na ustawienie piłkarzy Manchester United, to jak oni byli ustawieni blisko bramki w linii, lekki flashback z tego strzału nożycami Zlatana Ibrahimowicza z legendarnego meczu z Burnley, gdzie też było ponad 30 strzałów i ładował i miał chyba 5 piłkarzy w świetle bramki. Tu aż tylu tak w świetle bramki nie było, ale po prostu sposób tego, jak nisko byli ustawieni gracze i nikt nawet nie stał, nie wiem, w okolicach i 11, punktu 11 metra, gdzieś w okolicach w ogóle strefy, w której był Ayer, nikt nawet go nie przepilnował. No sorry, no to jest dziwaczne zachowanie, to jest po prostu... To jest to, co zaważyło na tym, że ten gol padł, a drugą rzeczą, która zaważyła na tym golu, i to też jest trochę symboliczne, ale tu to mówię tak z lekkim bólem serca. Ivan Toney, przed dograniem piłki do Ayera, pokręcił dwóch piłkarzy, których my tutaj w tym podcaście też chyba kilkukrotnie tak o tym mówiliśmy, ale generalnie tak ogólnie fanbase Manchester United raczej większościowo stawia jako zbawicieli defensywy. Lisandro Martineza i Casemiro. Dwóch piłkarzy dało się ograć. No, w taki dosyć uwłaczający sposób, tak? No, to nie jest coś, co przyniesie im chlubę. To jak oni dali Toneyowi pójść do prawej nogi i się totalnie pogubili, dali mu we dwóch miejsce, żeby dograł piłkę do totalnie niepilnowanego partnera. My tak ile razy już liczyliśmy na to, że no, jak Casemiro odzyska formę, to może będzie stabilność w środku pola. O, jak mówię,
jest 30. kolejka.
Tak, a jak Lisandro Martinez wróci do gry, to może ta obrona zacznie lepiej wyglądać. No i pierwszy mecz, gdzie obaj są na boisku, to o Jezus, jak dawnego czasu. I przy akcji bramkowej obaj są skręceni przez Toneya i z tego jest gol. Mam wrażenie, że troszkę już taki jak jest przeciętny Kowalski, taki przeciętny kibic Manchester United chyba trochę już zaczyna żyć złudzeniami, zaczyna liczyć na piłkarzy, którzy... Znaczy, zaczyna liczyć, że piłkarze zrobią zdecydowanie więcej niż są w stanie. Że takie jednostki będą w stanie coś zmienić. To jest tak jak z tą wiarą w to, że Jadon Sancho się odbuduje na Old Trafford. Nie mówię, że się nie odbuduje w Borussii Dortmund. Ja mam wrażenie, że by się po prostu na Old Trafford w obecnej sytuacji nie odbudował. Może jeżeli będzie nowy trener, może się odbuduje. Ale jakoś tak... Trudno było
o
się
tym
do tego,
w najnowszym odcinku raportu z wypożyczeń na naszym kanale.
O tak, bardzo dobra autoreklama. Właśnie wiary w to, że Andre Onana sprawi, że linia defensywy przesunie się do przodu. Wiara w to, że nie wiem, właśnie wróci Lisandro Martinez i magicznie przestaniemy dopuszczać takiej liczby strzałów, a Casemiro w końcu odzyska formę taką, że on będzie sam w tym środku pola zostawiony, Fernandes z McTominayem czy Mountem, czy tam będzie Maino, będą sobie biegać tam przy napastnikach naszych i presować, a potem będzie czterech rywali, ten jeden Casemiro i on tę piłkę przejmie, nie wiem, albo może nawet nie przejmie, tylko przetnie, zanim trafi do jakiegoś rywala i będziemy mieli znowu przewagę w ofensywie, bo zespół faz przejściowych i w ogóle wysoki pressing i wysoki odbiory, jesteśmy w top 3 ligi wysokich odbiorach, jak to Richter Hag lubił mówić, a no to tak nie działa, po prostu. I to jest deprymujące, to jest coś, z czym ja się troszkę pogodziłem i miałem takie po prostu poczucie, że co jakiś czas te tak dobre w miarę mecze Manchester United tak hamowały mnie przed tym, żeby to powiedzieć głośno, bo troszkę się bałem tego, że może to być odebrane bardzo, bardzo tak jako taki defetyzm, jako brak wiary w zespół i po prostu usłyszę, że co ty chłopie gadasz, że przecież wygrywamy, jest okej. Okay. Nie wiem, dla mnie ten mecz z Brentford to już był taki ostateczny dowód tego, bo ja mam wrażenie, że z takim rywalem, tak bezradnego Manchester United, to łomatko jedyna, kiedy ja coś takiego widziałem. Może mecz z Watfordem, ostatni mecz Ole Gunnara Solskjaera, to wtedy tak, to też było takie bardzo negatywne podejście, ale tam Maguire wleciał z czerwoną kartką, to też troszkę zmienia. No to takie coś zobaczyć z Brentford, bo to jeszcze raz podkreślajmy, z Brentford to był w katastrofalnej formie.
Jeszcze w takiej formie.
Tak, no to To jest trochę jak policzek, który kibic dostaje od piłkarzy i trenera, i granie od klubu, któremu kibicuje. I to nie jest wymierzanie, wiesz, personalnych strzałów w poszczególne jednostki. Po prostu mam wrażenie, że my jako kibice mamy prawo oczekiwać więcej. Mamy prawo oczekiwać czegoś lepszego, czegoś, co daje nadzieję na lepsze jutro, nawet jak tracimy punkty, nawet jak tracimy punkty z rozczarowującymi rywalami, z gorszymi rywalami w rozczarowujący sposób, bo tak bym może to sformułował. To fajnie by było widzieć, że no nie wiem, no to wynika z naszej nieskuteczności. Nie wiem, pierwszy sezon Jose Mourinho taki był, że oddawaliśmy takie multum strzałów, tam by ciśnięci rywale, były mecze ze Stoke, z Burnley, gdzie oddawaliśmy właśnie po ponad 30-25 strzałów i nagle się okazywało, że rezerwowy czy tam trzeci bramkarz Stoke, Lee Grant grał mecz życia i ty sobie myślałeś, tak kurde, no ale my mieliśmy po prostu ciężary w tym meczu, w sensie ile mieliśmy pecha, nie wiem, urodził się Rijen Neuera, nagle się tam gdzieś po prostu pojawił na ławce Stoke, się nagle okazało, że chłop zagrał mecz życia, akurat musiał na Old Trafford. I tam pamiętam, że był taki dyskurs, że jak bramkarz ma zagrać mecz życia w sezonie 16-17, to oczywiście zagra go na Old Trafford przeciwko Manchesterowi United i było z takich trzech czy czterech.
No, ale to wtedy po takich... że gdyby nie ci kapitalni bramkarze rywali i do tego jeszcze słupki i poprzeczki, to Manchester United to byłby mistrzem na pewno.
Tak, no i wtedy myślisz sobie, że tracisz punkty z Burnley po jakichś remisach czy z Brentford, ale chłopie, ty sobie myślisz, no dobra, ale przegraliśmy przez nieskuteczność. Generalnie plan na mecz działał i nie wiem, przesądził wylew w obronie, przesądził strzał z rzutu wolnego Stevena Defura, który też pamiętam, i to, że po prostu to nie chciało wpaść, bo nie wiem, bo piłkarze byli nieskuteczni, bo obrońcy blokowali na linii bramkowej, bo bramkarz grał mecz życia i trudno byłoby go pokonać, bo to naprawdę było nieludzkie, co on robił. No a teraz patrzysz na to Brentford, patrzysz na mecz z Fulham przegrany, i ty sobie myślisz, że no spoko, ale na co ja mam narzekać? No jedyne, na co mogę narzekać, to na to, że plan na mecz albo nie działał, albo był tak absurdalny, że działał, ale nie miał prawa przynieść oczekiwanych skutków. No i nawet w meczach, które się udaje wygrywać, nawet w meczach, które się udaje też właśnie no z takimi, nazwijmy to, wychodzi z wynikiem, który może być satysfakcjonujący, no bo może to nie jest genialny wynik wygrana na wyjeździe z Luton 2-1, ale to są trzy punkty i ty sobie myślisz, że trzy punkty, okej, no ale to też nie był obraz meczu, który napawa taką pewnością na przyszłość i znowu mamy po prostu tą samą płytę, tylko że tym razem no nie udało się, nie boję się tego słowa, nie udało się na farcie przepchnąć wygranej, ale udało się osiągnąć. I to jest w ogóle podsumowanie, fartowny remis, więc nie, trudno być usatysfakcjonowanym i brak troszkę takiego, nie, brak czegokolwiek, co by dawało zastrzyk optymizmu na kolejne mecze. Po tym Liverpoolu człowiek dostał obuchem, są święta, człowiek się cieszy, zjedzie się rodzina, fajne jedzonko jest, może niektórzy nie lubią jedzenia wielkanocnego, sorry, jeżeli to jest kontrowersyjna opinia, po prostu czego więcej chcieć, niż obejrzeć sobie mecz swojej ukochanej drużyny w sobotę wieczór, a w niedzielę rano śniadanie z rodziną, świąteczna atmosfera, spokój, wolne jest, człowiek się nie musi stresować, bo przez kilka dni może odpocząć i widzi coś takiego i się zastanawia, czy właściwie te święta to mają sens i po co to komu, bo fajnie by było rzucić się w wir codzienności.
Na święta sporo pytają, Manchester United, co tam się dzieje, a jeszcze nie było wujka, który jest kibicem Chelsea, bo przynajmniej mógłbym odbić pałeczkę, ale niestety go nie było, więc byłem sam napastowany przez wszystkich pytaniami o Manchester United. No i powiedziałeś o tym nadstawieniu drugiego policzka. Nie, o wymierzeniu policzka kibicom Manchester United. No ale jak jesteś kibicem tego zespołu, to musisz nadstawiać drugi. Mi się już policzki skończyły z 10 lat temu, a i tak ciągle obrywam po raz kolejny. No i patrząc tak na tabelę, w tym momencie to jeszcze po spotkaniu z Liverpoolem tu panował bardzo duży optymizm. Ja trochę hamowałem te nastroje. Mówiłem, nie, już do tej Ligi Mistrzów, do tego piątego miejsca to jest taka strata, że się nie uda tego odrobić. Tam chłopaki mówili, ty zresztą też mówiłeś przecież. Byłeś po spotkaniu z Liverpoolem? Byłeś.
Byłem. Właśnie, wiesz co, ja też nie prezentowałem jakiegoś hura optymizmu, ale to no...
Trochę wiadomo, prezentowałeś, my ci to odwiniemy, bo ja pamiętam, że wy z Łukaszem się napędzaliście nawzajem, że tak, jedziemy po tą Ligę Mistrzów.
Znaczy, no nie, no bo powiem tak, moim zdaniem po takim wyniku trzeba było powiedzieć, że Albo inaczej, cały czas trzeba iść z nastawieniem, że idziemy po Ligę Mistrzów i chcemy ją osiągnąć. To, czy my ją osiągniemy, to jest druga sprawa, w to wierzyć można lub nie, ale trzeba cały czas mówić o tym, że ta Liga Mistrzów jest celem, bo nie możemy przejść do mówienia, że nie wiem, satysfakcjonuje Manchester United na przykład szósta lokata w lidze, bo to moim zdaniem nie powinno satysfakcjonować absolutnie nikogo. I no, tutaj muszę powiedzieć jedno, na pewno miałem zastrzyk optymizmu po meczu z Liverpoolem, do tego się przyznaję, ale
kto nie miał?
To jest pierwsza sprawa, kto nie miał. Druga sprawą jest stwierdzenie, że zastrzyk optymizmu to jedno, ale też tam zawsze mieliśmy to ale, że musi być więcej tego, co widzieliśmy w meczu z Liverpoolem. Że to jest warunek konieczny tego, żeby było lepiej. I to chyba obaj się chyba z Łukaszem, też to mi się wydaje, podkreśliliśmy. No, z Brentford tego totalnie nie było. To był mecz... Właśnie to jest tak jakby powrót do normy z ostatnich miesięcy, czy tam tygodni. Liverpool był takim wystrzałem w górę, takim zastrzykiem właśnie optymizmu, nie wiem, strzał adrenaliny taki pozytywny. A teraz zeszliśmy do tego takiego spokojnego marazmu i tego Manchester United, który, przepraszam bardzo, ale wypina się i mówi: chłopie, wal pasem, po prostu, bo tak to wyglądało. No i dobra, no nie trafiłeś te tam 25 razy, masz jeszcze 6 prób i się okazuje, że przy 31 strzelasz gola, tak to wygląda i niestety, trudno nie czuć zawodu, po prostu trudno nie czuć zawodu. Ile ja mam wrażenie, że będę to powtarzał dzisiaj chyba w kółko, ale to są moje odczucia. Nie powiem, to był taki mecz, po którym ja mam wrażenie, ja już straciłem troszkę taką umiejętność takiej dziecięcej ekscytacji meczami Manchester United, skakania w fotelu, krzyczenia po golach i załamywania rąk po bramkach straconych w takich dramatycznych okolicznościach. Ale mogę się poczuć jak zbity pies po takim spotkaniu i się tak poczułem, nawet niezależnie od tego, jakbyśmy wygrali, to też bym się czuł jak zbity pies, bo wynik byłby tylko takim delikatnym przypudrowaniem tego, co wygląda bardzo słabo. Niech dowodem tego, jak słaby był to występ, będzie to, że Brentford wykręciło wyższe expected goals niż wtedy, gdy dało nas 4-0 na starcie poprzedniego sezonu. My wykręciliśmy niższe expected goals niż w tamtym meczu, ba, bilans expected goals wygląda gorzej po tym 1-1 z Brentford niż przy 7-0 z Liverpoolem. To jest dowód tego, jak po prostu do jakiej liczby sytuacji, sytuacji do przyjęcia stali piłkarze Brentford. I dobrze, że mamy Onanę. Dobrze, że tam ostatecznie Varane czy Lindelof kilkukrotnie zaliczali bloki, chociaż Varane szedł w przerwie. Powiedziałem, że to nie był jakiś, moim zdaniem nie był to genialny mecz Varana. Varane kilkukrotnie uratował zespół. Lindelof też przynajmniej raz uratował zespół, ale na przykład Lindelof to dla mnie zagrał naprawdę słabe zawody. Mam wrażenie, że on był dość mocno bezradny.
Lindelof to jest z piłkarzami taki piłkarz, że jak idzie, bo on jest ogólnie średni, ja tak zakładam. I jak idzie drużynie, to się mówi, że jest solidny, że jest tak średni, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że solidny. A jak nie idzie, to się mówi, że on jest zbyt przecięty na Manchester United. No i on się tak trochę dostosowuje, jest w miarę z tą swoją formą równie słaby albo równie dobry, bo to nigdy nie był taki piłkarz, który na stałe zagrzeje miejsca w pierwszym składzie Manchester United, ale jako ta trójka, czwórka jego widziałem. Posypały się po tym meczu na niego gromy, ale ja sobie myślę, że tego Wiktora Lindelofa takiego, jakiego widzieliśmy w meczu z Brentford, już dużo razy oglądaliśmy i takiego poziomu się można po nim spodziewać. Jak idzie drużynie trochę lepiej, on jest w lepszej formie, to jest solidny, a jak nie, to jest zbyt przeciętny.
No trudno jest wybrać w ogóle takiego jednego piłkarza, którego można by jakoś szczególnie obarczyć winą po tym spotkaniu, bo to był ogółem strasznie słaby występ. Ale w ogóle mam taką też obserwację. Pamiętam, był kiedyś taki długi tekst na The Athletic a propos zestawienia defensywy Manchester United, a propos tego, jaka para stoperów jest optymalna. Ja pamiętam, że nawet kiedyś na angielskim Espresso napisałem taką dosyć długą polemikę do tego tekstu. Tam był chyba dosyć duży, dużo było poświęcone Harrymu Maguire'owi. Kurczę, albo mi się dwa teksty pomieszały z The Athletica. W każdym razie na pewno był tekst na Atletico o idei obrońców psów i kotów i że dobrze jest zestawić psa z kotem. Pies, czyli taki obrońca bardziej proaktywny, taki, który atakuje piłkę atakuje rywala, zanim dostanie tę piłkę. Czyli na przykład Harry Maguire, który wchodzi w pojedynki główkowe i stara się wychodzić wysoko, co no, w jego przypadku mam wrażenie często kończy się takimi sytuacjami, w których on zostaje dosyć łatwo objechany przez swój brak zwrotności. No ale to już są takie moje osobiste obserwacje, a nie jakby clue całego tematu. I Kot, czyli obrońca pasywny, no nie chcę powiedzieć, że pasywny, wyczekujący, który pozwala rywalowi przyjąć piłkę i atakuje na przykład, gdy chce się on obrócić, lub też, gdy on się już obróci i on po prostu swoim zachowaniem wymusza na nim na przykład spowolnienie akcji, która idzie szybko. I takim obrońcą na przykład jest Victor Lindelof, ale też chyba bardziej kotem jest Rafael Varane. I w tym meczu z Brentford no wystąpiły dwa koty. I to chyba trochę było widać, bo piłkarze Brentford no, nie mieli, mam wrażenie, problemu w momencie, gdy oni piłkę dostawali. Oni byli dopiero naciskani, gdy te piłkę sobie opanowali. Jak ją sobie opanowali, trochę się okazało, że środka pola nie ma, bo środek pola sobie gdzieś tam z przodu presuje i dzień dobry, jest przewaga, dzień dobry, robi się nieciekawie i mogą sobie spróbować rozegrać piłkę, utrzymać ją i wykreować jakąś sytuację strzelecką. Mam wrażenie, że to też było trochę problemem w tym spotkaniu, choć paradoksalnie mam wrażenie, że gorzej obrona wyglądała w drugiej połowie, gdy już na boisku był Harry Maguire, więc może to jest też kwestia bardziej tego takiego taktycznego ustawienia całej drużyny niż stricte personaliów, ale mam wrażenie, że to jest taki element, który można by było obserwować w kolejnych tygodniach, bo Lisandro Martinez, wbrew swojej takiej opinii tego rzeźnika, to też jest chyba raczej typ kota i to już zależnie z kim on będzie zestawiany, można rzucać okiem na tego
polemizowałbym,
typu aspekty w grze.
Polemizowałbym, że Lisandro Martinez to jest typ kota. On w wielu spotkaniach pokazywał wręcz przeciwnie.
Kurczę, to teraz byś musiałbyś sobie spojrzeć na przykład na to, gdzie on ma akcje defensywne swoje. Wiesz, gdzie on odbiera piłkę, gdzie on atakuje
wysoko,
przeciwnika.
Wysoko. Jak był w tej swojej najlepszej
wiesz,
formie,
wiesz,
to nawet
średnio. Latają screeny z tekstu, który też przeczytałem z forum fanowskiego bodajże Manchester United, przepraszam bardzo, nie znam nazwy forum, podeślę ci to, Kuba, i my to wkleimy mam wrażenie, w opisie filmu, jeżeli byśmy mogli.
Albo też grafikę tutaj może autorowi, wrzucę.
Tak, autorowi warto moim zdaniem oddać tutaj to, co zrobił research i to, co zrobi robotę, bo to naprawdę ciekawa treść. Wiesz, że obrona, jeżeli gra Lisandro Martinez, a jeżeli gra Harry Maguire, to średnio jest chyba o 5,5 metra stoi niżej, kiedy gra Lisandro Martinez, niż kiedy gra Harry Maguire. Lisandro Martinez jest piłkarzem obniżającym linię defensywną, a ten tekst wyniknął właśnie z tego, że chyba Jamie Carragher dał take'a w angielskiej telewizji, w Sky bodajże, że analizując mecz, że przecież jak wróci Lisandro Martinez, to obrona będzie wyższa. Ten tekst się zaczyna tam, w pierwszych kilku zdaniach pada teza, że Jamie Carragher powiedział tak, tak i tak. I to jest kolejny dowód na to, że telewizyjni eksperci lubią takie leniwe, niedbałe narracje. Takie wiesz, rzucenie czegoś na szybko na zasadzie, nie, stary, uwierz mi, a nie na poparte
ale
faktami,
ja bym też tak
bo
powiedział.
Fakty świadczą dokładnie odwrotnie.
Ja bym też tak powiedział, chociaż oglądam te mecze Manchester United. Ja wiem, że Harry Maguire próbuje grać wysoko, ale stwierdziłbym, że Lisandro robi to jeszcze wyżej i no tak na pierwszy rzut oka to jest trudne do wychwycenia, uważam.
No oczywiście, ale właśnie to jest to, o czym mówiliśmy w przypadku Casemiro i Lisandro, że troszkę kibic Manchester United żyje w świecie własnych przekonań i pewnych
ładnie mnie podsumowałeś.
No nie, bo ja podsumowuję też siebie. Ja na przykład nie jestem wielkim sympatykiem Harry'ego Maguire'a, ale po lekturze tego tekstu no tak sobie pomyślałem, że tam argumentacja jest słuszna, tylko mam wrażenie, że tam też pewne rzeczy są lekko pominięte, bo mam wrażenie, że fajnie jak na przykład stoperzy dobrze z sobą współpracują i na przykład Maguire jest obrońcą, który ma problemy w asekurowaniu partnera, jeżeli to partner musi na przykład pierwszy zaatakować górną piłkę i wtedy Maguire moim zdaniem dosyć mocno przysypia. No ale to już schodzimy na taką bardziej złożoną analizę gry zespołu. Sądzę, że kto będzie chciał ten tekst, będzie mógł sobie przeczytać, bo moim zdaniem naprawdę wartościowa lektura. Język angielski co prawda, ale wydaje mi się, że można z tego dużo wyciągnąć i są też fajne grafiki. No jakby nie spojrzeć, będzie trzeba obserwować zestawienie defensywy w kolejnych meczach, bo ja już mam wrażenie, że to nie będzie pole do analizy tego, co będzie się działo u Erika ten Haga w kolejnym sezonie, bo ilekroć można wierzyć w to, że Erik ten Hag coś buduje na kolejny rok i że może przekona Ineos do tego, żeby zostać na posadzie, to spada cios obuchem na łeb, przepraszam za bezpośredniość. I sobie człowiek tak po takich meczach jak ten z Brentford tak sobie myśli, no chyba go Sergi Radcliffe i spółka jednak nie zostawią, bo tutaj trudno tego bronić i zwłaszcza te wypowiedzi ten Hagan wrażenie działają na jego szkodę, bo jakby on przedstawił, nie chcę powiedzieć, żeby on wyszedł z tablicą i rozrysowywał plan na naprawę Manchester United i robił performance w stylu Michała Probierza i Doniczki, ale gdyby powiedział otwarcie, że no mamy mnóstwo problemów, nad nimi pracujemy, no to nie, Erik ten Hag wychodzi i mówi, że walczymy, jest dobrze, cenny punkt z Brentford.
Fazę przejściową. Kacper, jest dzisiaj naprawdę w kapitalnej formie podcastowej. Ja nawet nie mam kiedy się tobie wciąć, bo ty sam jesteś prowadzącym, rozmówcą, jeszcze analitykiem dla tego naszego podcastu dzisiaj. Naprawdę forma życiowa, ale wetnę się, bo musimy porozmawiać o Masonie Mountie, o jego powrocie chyba ze względu na problemy zdrowotne Masona Mounta nawet nie miałeś okazji podzielić się tutaj swoją opinią na jego temat, z tego co kojarzę. No ja nie byłem zwolennikiem wielkim tego transferu. Wiem, że na pewno Damian Domicz i w momencie, kiedy przychodził Mason Mount, był bardzo dużym optymistą. Ja trochę nie widzę dla niego miejsca. Wiem, co Erik ten Hag może od niego wymagać. Wiem, na czym mu zależy, ale chyba z miejscem na boisku będzie ciężko, ale wrócił, strzelił bramkę. Pochwalę się zresztą, że napisałem chyba na 3 konwersacjach tak kilka minut po tym, jak wszedł i z 2 minuty przed tym, jak strzelił gola, to się nie spina czasowo, wiem. Ale po tym, jak wszedł, sobie pomyślałem, kurde, on ma 7 w Manchester United. Przypomniałem sobie, że on gra z 7 i sobie myślę, no nieźle, jak na to... Nawet z jakimi zawodnikami mieliśmy do czynienia z numerem 7 w ostatnich latach, no to on jest jednym z gorszych na ten moment. Nie mówię o umiejętnościach, tylko o tym, co w Manchesterze United pokazał. Podzieliłem się tym z całym światem, po czym strzelił bramkę i zamknął mi usta. Wrócił i czy ty spodziewasz się, że on wniesie jakąś jakość do drugiej linii Manchesteru United?
Na początku sezonu na łamach angielskiego Espresso popełniłem tekst, w którym stwierdziłem, że ten transfer od początku wydawał się bezsensowny i pierwsze kolejki to tylko potwierdziły. Albo inaczej, że ten transfer po prostu nie miał prawa mieć sensu i te pierwsze kolejki to tylko potwierdziły, bo dla mnie środek pola w zestawie Fernandes, Mount i Casemiro to jest samobójstwo, ale mam wrażenie, że teraz każdy środek pola gra tak, jak grał
tak to
z Mountem i z
Fernandesem. Założenia.
Wiesz, no właśnie, mam wrażenie, że takie było założenie.
Presujący.
Znaczy właśnie mam wrażenie, że ja na początku sezonu widziałem to, jak jest ten Casemiro sam pozostawiony w środku w tych latyfundiach, jak ty bardzo lubisz to określenie, które kiedyś użyłem. Miałem wrażenie, że to jest kwestia tego, że Mason Mount tam biega z Fernandeszem i obaj latają, bo obaj to są takie te maszyny pressingowe, wiesz, ale mam wrażenie, że bycie maszyną pressingową to jest jedno, ale presować też trzeba z głową i trochę tego Manchester United nie robi. No i
były
na
takie,
początku przekonany.
Takie sceny były na początku sezonu, kiedy Mason Mount tam biegnie do pressingu, leci z wywieszonym językiem, zagrywają podanie i on znowu leci i znowu zagrywają podanie i nic z tego nie ma.
No i Andrea Pirlo mówił kiedyś, co nie, że lepiej mądrze stać niż głupio... Nie, to dokładnie. Chyba Andrea Pirlo słowa było, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. No i jak już... Wracając do mojego wątku, ja miałem wrażenie, że to jest kwestia tego, że takie są personalia, a to jest kwestia systemu taktycznego, który wymyślił Erik ten Hag, który jest już wielokrotnie mówiliśmy absurdalny. W tym momencie ja się zastanawiam, przy wejściu Kobiego Maino do zespołu, czy dla Masona Mounta w jakimkolwiek rozsądnym zestawieniu, bo jeżeli dojdzie do zestawienia Fernandes Mount i za nimi cofnięty Maino, to Jezu Chryste, ja się w tym momencie się przeżegnuję. Po prostu się żegnam. Po prostu przeżegnałem się i ja naprawdę mam gigantyczne obawy, co się stanie. No nie wiem, jeżeli miałbym znaleźć Masonowi Mountowi miejsce na boisku, to chyba na skrzydle, bo musi być jakiś taki pomocnik stabilizujący w środku pola.
Ale wiesz, no jak go dać na skrzydło, jak my chcemy grać z kontry fazami przejściowymi i jeszcze sobie zabierać atut w postaci jednego takiego bardzo szybkiego skrzydłowego.
No i znowu dochodzimy do tego, że czy zakup Masona Mounta miał sens? Nie wiem, mam wrażenie, że niekoniecznie, a przynajmniej z perspektywy czasu. No zobaczymy, czy Mount coś pokaże. Zdaję sobie sprawę, że dobrze jest mieć w środku pola po prostu piłkarzy, którzy dobrze operują piłką, no bo jeżeli już U Casemiro mam wrażenie, że nie jest mocną stroną granie piłek do przodu w taki regularny, stonowany sposób. To jest raczej dobre u Maino.
Regularny, stonowany może nie, ale jak błyśnie jakimś zagraniem, to ręce składają się do oklasków.
Dokładnie, ale właśnie tego piłka, potrzebujesz, mam wrażenie, takiego jednego piłkarza w środku pola, no jak Michael Carrick kiedyś, który, to jest to takie stwierdzenie, że piłka jest u niego jak w sejfie, że dostaje piłkę i wiesz, że zagra odpowiedzialnie, zagra dobrze i pokieruje akcję na wczesnym etapie na dobre tory. I takiego piłkarza w Manchesterze United długo nie było. Teraz takim piłkarzem się powoli może stać Kobe Maino. I może liczył na to Erik ten Hag, że bo Christian Eriksen takim piłkarzem by mógł być, ale chyba trochę mu brakuje już płuc, szybkości i po prostu wytrzymałości. Mam wrażenie też zaangażowania w wypoczynanie defensywne, bo to też wymaga, należy tego wymagać od tego typu piłkarza. I mam wrażenie, że może Erik ten Hag liczył, że takim piłkarzem będzie Mason Mount lub takim piłkarzem będzie Bruno Fernandes, a Mason Mount będzie biegał wyżej. No ale to są dwaj piłkarze, którzy w poprzednim sezonie mieli skuteczność podań gdzieś oscylującą w okolicach 75, niecałych 80% i to nie jest skuteczność dla tego typu piłkarza. No ale zawsze możesz go ustawić na innej pozycji, dać inne instrukcje i nagle się okazuje, że on faktycznie jak nie będzie uczony tego, żebyś nie podejmował takiego aż dużego ryzyka, bo nie grasz bezpośrednio za napastnikiem, to będzie grał trochę inaczej. No zobaczymy, jeżeli jak to ten hak rozwiąże, zobaczymy, czy Mount rzeczywiście będzie grał w miarę regularnie w podstawowym składzie, bo to jest podstawowe moim zdaniem zagadnienie w jego przypadku. No ale trudno mi znaleźć sensowną rolę dla Masona Mounta. Dla mnie to jest piłkarz w swojej charakterystyce dosyć, przepraszam bardzo, dosyć podobny do Bruno Fernandesza i dwóch takich piłkarzy upchnąć na boisku to jest moim zdaniem ciężar i gigantyczne ryzyko. Więc tutaj fajnie, że Mason Mount strzelił gola. Naprawdę się z tego cieszę, bo to też może mu pomóc zdjąć presję, bo ten start w koszulce United miał zdecydowanie nie najlepszy, jeszcze potem długa pauza, ale no to jest transfer, który powątpiewam. Nie z uwagi na to, że uważam Masona Mounta za słabego piłkarza, po prostu uważam, że to troszkę dziwny profil do sprowadzenia do Manchester United na obecny sezon w obecnej sytuacji.
Dobrze, na koniec szybkie pytanie. Odpowiedź tak lub nie. Czy Manchester United jeszcze dogoni Tottenham lub Aston Villa?
O, żeś dał pytanie. Przyznam szczerze jedną rzecz. Nie analizowałem dogłębnie tak kalendarza. Ale mówię tylko tak, nie analizowałem dogłębnie kalendarza. Bo jakbym to zrobił, to bym dał odpowiedź zdecydowanie bez zastanowienia. Ale bezpiecznym typem jest nie. I to jest typ defetystyczny, niestety.
Tottenham ma najtrudniejszy kalendarz chyba z tego, co kojarzę. Ja też daję nie. Na pewno na Spotify w tym momencie będzie ankieta, gdzie będziecie mogli na to pytanie odpowiedzieć. Napiszcie też nam w komentarzu na YouTube, na Spotify też jest taka możliwość i zdecydujcie, czy Manchester United do tej Ligi Mistrzów trafi.
Kuba, a powiedz mi jeszcze tak. Czy to jest nie z gwiazdką, gdzie pod gwiazdką masz podpisane, że ale cały czas tli się wiara?
Tak. Tak, też uważam, że musi się tlić ta wiara.
I u mnie jest to samo, jeszcze. Chociaż ja uważam, że jestem kibicem, który często ma tak, że ta wiara bardzo szybko wygasa w stosunku do reszty. Ale na razie jeszcze tli się wiara, bo... I teraz to nie jest wiara, która leży w Manchesterze United. To jest wiara, która leży w tym, że Aston Villa lub Tottenham są zespołami, które jednak lubią się potknąć.
Jesteś po prostu silny swoją wiarą. Ja jestem raczej kibicem takim cholerycznym. Sukcesu. Nie, sukces absolutnie. Sukces, chociaż zacząłem kibicować w tych najlepszych czasach Manchester United, ale dość takim cholerycznym, czyli łatwo popadam w euforię, łatwo te emocje we mnie zabić, choć staram się z tym walczyć. Tutaj na łamach podcastu czasem muszę się uspokajać, muszę się tonować, żeby nie popadać ani w hurę optymizm, ani w defetyzm, taki bardzo głęboki. Dobrze, no chyba wyczerpaliśmy ten temat. Powiało smutkiem, tak samo jak powiało na boisku. Za dzisiaj dziękuję Wam ja, Jakub Kurek, a był ze mną Kasper Klasiński, angielskie espresso.
Dziękuję za wysłuchanie moich długich wywodów. Dzisiaj były duże monologów.
Dziękujemy Wam serdecznie. Jeszcze raz podkreślamy. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się. Do następnego razu.